Dobry wieczór, serdecznie witam Państwa i naszego gościa, pani Edyta Ekwińska, wiceprezes Alzheimer Polska, ale tu u nas na Lubelszczyźnie najbardziej popularne i znane miejsce dla podopiecznych z chorobą Alzheimera to Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, którego także jest pani wiceprezesem. Witam serdecznie.
Ja również witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy.
Powiedzmy najpierw może o tym, co najistotniejsze tu, w organizacji pożytku publicznego, właśnie Stowarzyszeniu Alzheimerowskim, Lubelskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim.
No niestety, tak jak wszyscy, jesteśmy świadkami pandemii, natomiast wydaje się, że z tej fali już wychodzimy i od 2 tygodni jesteśmy już otwarci dla naszych podopiecznych i uczestnicy mogą z tych zajęć dziennych w obydwu domach dziennego pobytu korzystać, więc cieszymy się bardzo. Tu oczywiście bardzo pomógł system szczepień, bo większość z naszych uczestników jest już zaszczepiona, podobnie jest z personelem, także cieszymy się bardzo i no, czekamy tylko na lepszą pogodę, żeby również skorzystać z spacerów, a przede wszystkim z pobytu na miejscu, tak żeby rodziny mogły pracować, a podopieczni, żeby mogli skorzystać z tej terapii, którą proponujemy, terapii przede wszystkim funkcji poznawczych, bo to w tej chorobie jest najbardziej zaburzone.
I to jest najistotniejszy temat także naszego spotkania, bo zadania i cele, które stoją przed stowarzyszeniem, są określone.
Tak, oczywiście. Staramy się pomagać przede wszystkim poprzez umożliwienie rodzinom, ale przede wszystkim osobom, które cierpią na kłopoty pamięciowe w przebiegu nie tylko choroby Alzheimera, bo są również inne choroby, które dają ten zespół otępienny, nazywany, prawda, czy to otępieniem, czy to demencją. My to stosujemy zamiennie i staramy się, żeby ci nasi podopieczni byli jak najwcześniej diagnozowani i jak najwcześniej mogli z takich zajęć terapeutycznych korzystać, bo im wcześniej rozpoznana choroba, tym łatwiej jest pacjentowi pomóc i tym większe możliwości tej pomocy także nasze ośrodki jakby stwarzają. My od wielu lat działamy, bo tak naprawdę od 21 lat jesteśmy
obecni. To cała historia.
To cała historia, tak. Ale nie zmieniły się oczywiście te zasady, które staramy się zawsze lobbować, żeby ci pacjenci jak najwcześniej zgłaszali się do lekarzy. Niestety to ogniwo, jakim jest wczesna diagnostyka pacjentów z podejrzeniem zespołu otępiennego, troszeczkę szwankuje w Polsce. Tym bardziej ta pandemia to utrudnia, bo seniorzy boją się z tego domu wychodzić, bo najczęściej choroba Alzheimera czy inne choroby wywołujące zespoły otępienne pojawiają się, umownie mówimy, po 65 roku życia,
tak.
Ale niestety mogą pojawiać się także wcześniej. Mamy wielu uczestników, którzy są poniżej 60 roku życia, nie mówiąc już o tym, że potrafią te choroby dotykać także pacjentów 30-letnich, co jest niezwykle rzadkim zjawiskiem, ale coraz częstszym nie tylko na świecie, ale także w Polsce. No i oprócz pobytu dziennego, bo też nie wszyscy są w stanie korzystać. Czasami ta odległość chociażby z ościennych powiatów czy z tych dalszych jest trudna, a niestety no, tych placówek nie ma zbyt dużo,
wiele.
Nad czym ubolewamy, bo jest to jedno z najbardziej optymalnych rozwiązań, dlatego że pacjent, który zaczyna chorować, ma deficyty, ma ograniczoną tą możliwość rozpoznawania tego swojego otoczenia, ale trudno jest mu się do tego przyznać, dlatego że ta choroba, postępując bardzo powoli, powoduje, że w samym pacjencie uruchamiają się takie mechanizmy psychologiczne, mechanizmy obronne, które przekonują go, że to on jest zdrowy, a z otoczeniem jest coś nie do końca w porządku.
Pani doktor Edyta Ekwińska, przepraszam, że wejdę w słowo, specjalista, psycholog kliniczny, to nie bez znaczenia, by przywołać i przypomnieć właśnie to, co dzieje się w człowieku, w tym waszym podopiecznym pacjencie. Stąd bardzo potrzebna i piękna akcja, wielokrotnie powtarzana przez Stowarzyszenie Profilaktyki Pamięci. No w aktualnych czasach trochę trudniej z realizacją tych planów.
Trochę trudniej, ale mam dobre wiadomości, ponieważ pomimo pandemii jako Alzheimer Polska staramy się bardzo mocno od lutego bieżącego roku współpracować z Ministerstwem Zdrowia i w tej chwili jestem współautorem takiego pilotażowego programu, który jeszcze nie wiem dokładnie jakie województwa obejmie, mam nadzieję, że również tutaj nasze lubelskie, który ma uprościć tę ścieżkę diagnostyczną dla pacjentów, ponieważ my chcemy, żeby pacjent, który zauważa u siebie kłopoty z pamięcią lub otoczenie zwraca uwagę, że ten pacjent zmienił swój zwykły rytm dnia, czy zmienił jakoś swoje zachowanie, czy jest taki wycofany, czy na przykład nie korzysta z jakichś zaproszeń na uroczystości rodzinne, czy niechętnie...
Zmienił się, coś się się zmieniło.
Dokładnie, pani redaktor, pięknie to pani ujęła, zmienił się, żeby taki pacjent miał dostęp do takiej szybkiej ścieżki diagnostycznej, która albo potwierdzi te podejrzenia i będzie mógł pacjent dalej uczestniczyć w procesie diagnozy zespołu otępiennego, albo żeby rozwiać wątpliwości, bo mnóstwo seniorów po prostu zapomina wraz z wiekiem. Bo pamiętajmy, że nasz mózg się starzeje, całe ciało się starzeje, mózg również się starzeje, te komórki wraz z wiekiem ubywają i część trudności takich w początkowej chorobie Alzheimera i w tym naturalnym, fizjologicznym starzeniu się jest podobna. Na przykład zapominamy nazwiska aktora, czy zapominamy, czy zamknęłyśmy drzwi, czy nie. To rzeczywiście nie musi być od razu zwiastun choroby. Jednak tylko specjalistyczne badania są w stanie wykluczyć, czy to, co pacjent mówi, to co do czego jest przekonany, to jest początek choroby Alzheimera, czy to jest zwykłe starzenie fizjologiczne. I to badanie rzeczywiście pomaga pacjentowi, bo u tych, u których jest, im wcześniej, tym lepiej trafia do ścieżki diagnostycznej. A u wielu pacjentów wyklucza ten zespół otępienny na danym momencie badania i uspokaja pacjenta, bo ja też się wielokrotnie spotkałam z sytuacją, gdzie pacjent był przerażony, że to jest ta choroba, a okazywało się, że nie, więc jakby po co żyć w tym strachu?
Przejdźmy
i wyjaśnijmy, bo ani członek rodziny, ani sam pacjent nie jest w stanie, chociażby korzystając z wiedzy znalezionej gdzieś tam w internecie, bo czasem pandemii jeszcze bardziej sprzyjają wygooglowywaniu różnych informacji, no nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest ta choroba, czy nie, bo te objawy są tak niespecyficzne, że tylko na takim badaniu, po pierwsze psychologicznym, później ewentualnie tomografii komputerowej jesteśmy w stanie potwierdzić lub wykluczyć sam zespół otępienny, a pamiętajmy, że również inne problemy chorobowe, takie somatyczne, jak chociażby choroby tarczycy, mogą nie tyle może zmieniać sposób zapamiętywania informacji, ile obniżają koncentrację uwagi danej osoby.
I to jest istotne, żeby wiedzieć, jaka jest przyczyna.
Tak, tylko po prostu myślimy o zakupach i w momencie, kiedy machinalnie zamykamy te drzwi, jak jesteśmy na dole jeszcze o tej liście zakupowej, myślimy i już nie wiemy, zamknęłam, nie zamknęłam. Dlatego są też takie różne triki na to, żeby poprawić tą koncentrację uwagi, po to, żeby pacjent na przykład każdorazowo myślał o zamykaniu drzwi, jak o nich myśli. Jeżeli sobie trzy razy powtórzy, zamknąłem, 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 to jak schodzi na dół, to ma tę pewność, prawda? Natomiast też takim fajnym trikiem jest położenie jednego koszyczka w jednym miejscu i zawsze odkładanie tam kluczy, bo my także po przyjściu do domu często w różne miejsca, czy okulary, czy klucze. Jeżeli nie ma takiego jednego miejsca, to bardzo często one się gubią i powodują, że to może zaniepokoić rodzinę. Ale mówię, tak naprawdę tylko badanie specjalistyczne jest w stanie potwierdzić lub wykluczyć początek zespołu otępiennego, a na tych pacjentach nam najbardziej zależy. Także dzięki tej współpracy z Ministerstwem Zdrowia jest szansa, że jeżeli ten pilotaż się uda, to ta ścieżka diagnostyczna byłaby możliwa w całej Polsce. To na pewno spowodowałoby lepsze i łatwiejsze diagnozowanie naszych pacjentów, bo mówię, coraz młodsi zaczynają zapominać.
I warto o tym pamiętać i warto skorzystać z takiej możliwości. Miejmy nadzieję, że ona będzie, tak jak tu pani wspomina. Ja chciałabym jeszcze poprosić o słowo na temat grup wsparcia, co jest nie bez znaczenia, wręcz nie do przecenienia, biorąc pod uwagę działalność waszego stowarzyszenia i w ogóle tę chorobę, z którą borykają się rodziny i opiekunowie.
Tak, to prawda. Niestety czasy pandemii nie sprzyjają i te zajęcia...
Jak sobie z tym radzicie?
Zawieszone. To znaczy tak, zauważyłyśmy, że wiele osób korzysta z różnego rodzaju forów takiego wzajemnego wsparcia pacjentów, bo takowe czy na Facebooku, czy na innych portalach społecznościowych powstają i tam młode osoby jakby nawet bez opieki specjalistycznej jakby wymieniają się swoimi doświadczeniami. Mhm. My natomiast namawiamy, że jeżeli są jakieś wątpliwości co do tego, w jaki sposób opiekować się powiedzmy osobą w bardziej zaawansowanym stadium, czy w jaki sposób z taką osobą rozmawiać, komunikować się, bo ta komunikacja również na późniejszych etapach choroby jest jakby bardzo trudna, a także niezwykle ważna. Zachęcamy, żeby korzystać z takiego naszego telefonu zaufania, który prowadzi nasza pani Bożenka, nasza pani pracownik socjalna. Ona także udziela informacji o różnego rodzaju możliwościach takich prawnych załatwienia, czy to procesu ubezwłasnowolnienia, czy do czego w ogóle jest potrzebny mi jako opiekunowi procesu ubezwłasnowolnienia chorego, bo często rodziny boją się tego, a później pojawia się trudna sytuacja, gdzie na przykład przyjęcie do szpitala i lekarz wymaga świadomej zgody pacjenta. Jeżeli zorientuje się z dokumentacji czy z wywiadu z pacjentem, że nie jest on świadomy, takie działania są jakby utrudnione, więc tak naprawdę wstyd powinien być ostatnią emocją, która towarzyszy opiekunowi. Powinniśmy się przede wszystkim kierować dobrem pacjenta i tym takim zrozumieniem pacjenta, prawda, żeby lepiej mu pomóc i żeby też lepiej on nas jakby rozumiał i nie wstydźmy się. Naprawdę, to jest choroba neurologiczna, to jest choroba, która może dotknąć każdego. Pamiętajmy, że i amerykańscy aktorzy i prezydent, jeden z amerykańskich prezydentów chorował na tę chorobę, więc nie traktujmy tego naprawdę jako choroby wstydliwej, a o informacje zawsze powinniśmy sięgać i mówię, takim telefonem dysponujemy, także Pani Bożena chętnie odpowie na wszystkie pytania, ewentualnie ja jako psycholog także mogę służyć tutaj taką radą, więc mamy czy to stacjonarny numer telefonu stowarzyszenia i możliwość umówienia się na rozmowę, czy telefon komórkowy już bezpośrednio do Pani Bożeny Węgrzyn i zachęcamy. Naprawdę warto skorzystać, warto spróbować. Osoby z całego województwa lubelskiego mogą dzwonić, pytać i na nasze możliwości pomocy będziemy się starali pomóc, czy to chociażby w poleceniu jakichś stron konkretnych do przeczytania o tej chorobie, czy przesłaniu poradnika w PDF-ie, czy ewentualnie tej wersji takiej książkowej. Na początku czerwca właśnie Alzheimer Polska będzie uruchamiał taką kampanię informacyjną wraz z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, która również będzie starała się przybliżyć obywatelom to, czym jest ta choroba, jak się zaczyna, jak podstępnie się zaczyna i jak ważne jest to wczesne diagnozowanie, a potem leczenie tej choroby, bo choroba Alzheimera w zależności od tego, na jakim etapie są włączone leki, no, te leki po prostu modyfikują przebieg tej choroby. Im wcześniej dla pacjenta, tym lepiej, bo wiele takich bardzo trudnych, psychiatrycznych chociażby objawów, możemy ich uniknąć, jeżeli leczenie jest odpowiednie wcześnie wdrożone.
Warto w tym momencie przypomnieć w bardzo wielkim telegraficznym skrócie, że choroba Alzheimera dzieli się na jakby trzy etapy i nie bez znaczenia jest znalezienie się wraz z pacjentem, czy ukierunkowanie tak możliwości, by pacjent jak najwcześniej trafił pod opiekę, profesjonalną opiekę. Tutaj samo funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, prawda, jak jest istotne i ile daje dobra i ile daje wsparcia. Warto o tym przypomnieć.
Tak, mamy trzy takie podstawowe etapy przebiegu demencji. To jest otępienie w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym i w stopniu znacznym. Jeżeli pacjent ma wdrożone leczenie na etapie lekkiego otępienia, my jesteśmy w stanie dzięki temu leczeniu i dzięki także tej terapii funkcji poznawczych, którą proponujemy w ośrodku i do której często namawiamy osoby, które nie mogą korzystać w ośrodku, żeby jednak rodziny poświęcały jakiś czas w miarę systematycznie na to, żeby ten pacjent uruchamiał te swoje komórki mózgowe po to, żeby lepiej kompensował te utracone funkcje. I my jesteśmy dzięki tym oddziaływaniom w stanie ten pierwszy i drugi etap wydłużyć kosztem tego trzeciego, ostatniego. Natomiast jeżeli pacjent trafia pod koniec drugiego stadium, wtedy, kiedy już nie rozpoznaje rodziny, czy wtedy, kiedy się zagubił i to jest powód, dla którego dopiero wtedy trafiamy
do lekarza. A często tak jest, prawda? Często tak jest.
Trudniej, prawda? Bo my ten pierwszy i drugi etap mamy najczęściej już za sobą i wtedy ten trzeci jakby przed nami. Natomiast tutaj także chciałabym usprawiedliwić wszystkich słuchaczy, wszystkich opiekunów, że jest to naprawdę bardzo podstępna choroba i nawet lekarze, którzy mają rodziców z zespołem otępiennym, często nie zauważają tych objawów. Na tyle ten pacjent jest w stanie nam tymi ogólnikami, tymi takimi zautomatyzowanymi wypowiedziami, którymi się posługuje w komunikacji, upewnić tę rodzinę, że wszystko jest w porządku, a my wiadomo, zabiegani, dzieci, praca, różne obowiązki. Często jesteśmy zadowoleni, jak ten rodzic przez słuchawkę nam mówi, że wszystko w porządku, że jadł, że pił, że czuje się świetnie, a to są te ogólniki, które mogą niestety powodować, że my pewnych rzeczy nie zauważamy. Więc w momencie, kiedy rodziny są już zaszczepione, my zachęcamy, żeby jednak odwiedzali, zaglądali do tych lodówek, czy tam rzeczywiście są produkty, które są adekwatne, bo pamiętajmy, że często pacjent w tej chorobie nie wybiera najbardziej potrzebnych produktów, tylko te, które w danym momencie gdzieś zauważy. Czasami mamy bardzo dużo jakiegoś jednego produktu, na przykład musztardy czy keczupu, kilkanaście słoiczków. Kiedyś opowiadała mi córka, mama miała w lodówce i nic więcej. No z tego się nie da żadnej potrawy przygotować, prawda? Więc często oni także chudną. jedzą, ponieważ im się wydaje, że wszystko jest w porządku, im się wydaje, że jedli, a tak naprawdę nie. Albo odwrotnie, jedzą słodycze, także te nawyki także żywieniowe się zmieniają, więc jeżeli jest współmałżonek, który jest zdrowy, to on jest w stanie tego
na bieżąco przypilnować wszystko,
zauważyć i dopilnować. Natomiast to najczęściej właśnie w momencie, kiedy brakuje współmałżonka, on gdzieś odchodzi, czy umiera, czy trafia do szpitala, to wtedy gdzieś rodzina zauważa, że rzeczywiście coś z mamą czy z tatą się dzieje. I to się może dziać naprawdę w różnym wieku pacjentów. I w 50-latków i 70-latków, więc jakby tutaj też nie zwracajmy tak specjalnie uwagę na to, ile lat ma nasz rodzic, czy ciocia, czy wujek, tylko jak się zachowuje rzeczywiście, czy jest w stanie te swoje sprawy załatwiać, czy nie ma jakichś zaległości, chociażby w opłatach, jak sobie z tym radzi i funkcjonuje, a nie opierajmy się wyłącznie na informacji, że wszystko dobrze, w porządku, prawda, nie musisz mnie sprawdzać, bo pacjent się broni i jakby próbuje zapewnić otoczenie, że jest wszystko w porządku. A potem, kiedy trafia na test, podstawowe pytanie, jaki mamy teraz rok, może być błędnie podany, bo pacjentowi się wydaje, że jest zupełnie w innym okresie swojego życia niż rzeczywiście jest.
Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo serdecznie dziękuję, przypomnijmy jeszcze adres strony internetowej, bo wszystkie informacje na bieżąco podawane są na tej stronie, więc tam też znajdą Państwo i numery telefonów, o których dziś wspominał nasz gość, a także niewątpliwie możliwość wsparcia, bo jako organizacja pożytku publicznego zawsze na to otwarte serce i wsparcie życzliwych ludzi czekacie.
Gorąco zachęcamy. Adres naszej strony internetowej to www.lsa.lublin.pl. LSA jak Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie. Zachęcam do kontaktu. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję pani doktor Edyta Ekwińska, wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, ale także wiceprezes Alzheimer Polska. Człowiek, który bardzo na bieżąco przekazuje nam informacje dotyczące tego, co ważne, istotne i niezbędne w edukacji nas wszystkich. Bo ja jeszcze wrócę do tego zdania, zanim się rozstaniemy, pani Edyto, o potrzebie wiedzy i edukacji. Nie tylko dla tych, którzy mają chorego w domu, także dla społeczności, bo przecież nie żyjemy na oddzielnych wyspach. I bardzo często możemy być tym łącznikiem, który sprawi, że zdąży się na czas, że pomoże się komuś, kto jest w sytuacji właśnie kryzysu i z problemem alzheimerowskim.
Możemy pytać o sąsiadkę, możemy pytać o koleżankę, możemy pytać o kuzynkę. Starajmy się pomagać, miejmy otwarty umysł, otwarte serce na pomoc drugiemu człowiekowi, bo te kłopoty z pamięcią naprawdę ograniczają pacjentów. Pamiętajmy o tym.
Specjaliści mówią, że czas pandemii sprzyja takim różnym doznaniom i zachowaniom. Tu jako doktor psychologii klinicznej niewątpliwie ma pani swoje opinie i odczucia.
Tak, to jedna z niewielu pozytywnych cech pandemii, ale rzeczywiście obserwujemy to zainteresowanie tych osób. Kontakt telefoniczny jest bezpieczny, także naprawdę telefonów mamy dużo, ale zachęcamy wszystkich, jeżeli tylko chcą Państwo uzyskać jakieś informacje na temat właśnie osób z zaburzeniami pamięci, prosimy o wejście na stronę i później kontakt telefoniczny.
Serdecznie dziękuję za rozmowę, życzę spokojnej nocy, kłaniam się pięknie.
Ja również, dobranoc.